Wiesz, najbardziej przerażającym momentem w całej tej historii Hioba wcale nie jest ten moment, kiedy on traci cały swój majątek.
Mhm.
I to nie jest nawet moment utraty rodziny, choć to brzmi potwornie. Tak naprawdę najbardziej wstrząsającym zdaniem w tym starożytnym tekście jest chwila, w której sam Bóg, Stwórca Wszechświata, patrzy na to niewyobrażalne zniszczenie i mówi: zostałem podżegany, by go zrujnować.
To słowo uderza, prawda?
Zdecydowanie. Zazwyczaj, kiedy mówimy o jakiejś diagnozie medycznej czy rzeczowej, to mamy w sobie takie naturalne oczekiwanie precyzji, coś jak inżynieria. Człowiek łamie rękę, dostaje zdjęcie rentgenowskie, widzi taką poszarpaną białą linię i lekarz po prostu na nią wskazuje i mówi: o, tutaj jest problem, dlatego to tak boli.
Jasne, taka czarno-biała wizja świata bywa niezwykle pocieszająca. Jako ludzie po prostu my niemal desperacko pragniemy, żeby wydarzenia były widoczne, żeby były mierzalne.
Żeby miały sens.
Dokładnie tak. Chcemy je łatwo kategoryzować, a każdemu najmniejszemu cierpieniu przypisać jedną, konkretną i zrozumiałą przyczynę.
Kiedy jednak wkraczamy w ten świat ludzkich tragedii, w momenty, gdy czyjeś życie tak z dnia na dzień rozpada się po prostu na milion kawałków, ten nasz metaforyczny rentgen, te przyczyny i skutki, to wszystko ulega awarii. Patrzymy na krajobraz, który jest całkowicie mętny i nasze dzisiejsze zanurzenie w źródła to właśnie to jest wejście w takie mętne wody.
Zdecydowanie głębokie wody.
Tak. Skupimy się dzisiaj na dogłębnym zbadaniu drugiej sceny z Księgi Hioba w oparciu o analizę teologiczną i językową doktora Johna Waltona. Będziemy bazować konkretnie na jego 11 sesji. Naszą misją dzisiaj jest zrozumienie tych ukrytych mechanizmów, które w ogóle wprawiły całe to cierpienie w ruch.
I ten punkt wyjścia naszej dzisiejszej analizy jest niezwykle drastyczny. Jesteśmy w momencie, w którym Hiob stracił już absolutnie wszystko. Wszystko, z czym wiązała się jego tożsamość.
Całe jego życie.
Zniknęły jego owce, te ogromne stada bydła, wielbłądy, woły. I co najbardziej wstrząsające w tym wszystkim, w mgnieniu oka traci wszystkich swoich synów i córki. Akcja przenosi się z powrotem do niebiańskiej sali obrad, gdzie Jahwe i ten oskarżyciel, nazywany też z hebrajskiego szatanem, czyli przeciwnikiem, znawiają swoją debatę.
Mhm.
I obiecuję ci, to, co tam się dzieje na poziomie czysto językowym, to całkowicie zmienia naszą perspektywę na kwestię tego, kto tak naprawdę ponosi winę za to, co spotkało Hioba.
Mhm. Dobrze, to rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Jesteśmy w rozdziale drugim, dokładnie werset trzeci, i Jahwe chwali integralność Hioba. Podkreśla, że on wciąż zachowuje swoją prawość, chociaż, i tu padają te cholernie niewygodne słowa, że oskarżyciel podżegał Jahwe przeciwko niemu, aby go zrujnować.
Tak.
Wyobraźmy to sobie, drodzy słuchacze, jako takie spotkanie zarządu w jakiejś wielkiej globalnej korporacji, dobrze? Mamy wielki stół. Siedzi prezes, czyli Jahwe, a naprzeciwko niego siedzi ten bezlitosny, bardzo surowy audytor wewnętrzny, czyli oskarżyciel. I oni debatują o najbardziej wzorowym pracowniku, którego życie właśnie całkowicie zrujnowano. I prezes mówi: nadal jest lojalny, chociaż podżegałeś mnie, żeby go zniszczyć.
Mhm.
To słowo podżegać, ono burzy mi tu cały spokój. Przecież to sugeruje ewidentną manipulację. Czy ten starożytny tekst naprawdę twierdzi, że Bóg dał się podpuścić, że uległ presji jakiegoś tam doradcy?
Żeby w ogóle pojąć ten mechanizm, musimy spojrzeć na to, jak funkcjonuje język hebrajski. Zastosowano tu czasownik, którego rdzeniem jest słowo sud. I ono występuje tutaj w specyficznej formie, w formie hifil.
Hifil.
Tak. Dla osób, które na co dzień nie zajmują się językami starożytnymi, tę formę najłatwiej wytłumaczyć po prostu jako formę przyczynową. W języku polskim mamy w sumie podobne mechanizmy, chociaż osiągamy to inaczej.
Co masz na myśli?
Zobacz. Mamy czasownik jeść, prawda? Ale mamy też słowo karmić, czyli jakby sprawiać, że ktoś je.
Albo, nie wiem, śmiać się i rozśmieszać.
O, właśnie. Sprawiać, że ktoś się śmieje. Forma hifil oznacza w hebrajskim właśnie sprawić, by coś się stało. I w tym konkretnym zdaniu z niebiańskiej sali obrad ta gramatyka tworzy taką, wiesz, żelazną, trójstronną konstrukcję.
Okej, czyli trzy strony, tak? Kto tam dokładnie jest po kolei?
Mamy podmiot i w tym zdaniu jest nim oskarżyciel. To on jest tym, który inicjuje akcję. On sprawia, że coś się dzieje. Czyli on podżega. Następnie mamy dopełnienie bliższe, Jahwe.
Okej.
To na niego bezpośrednio oddziałuje całe to podżeganie. I wreszcie na końcu mamy dopełnienie dalsze, czyli Hioba. On jest celem końcowym, taką ofiarą całego tego łańcucha przyczynowo-szkutkowego.
Czyli to nie jest tylko jakaś, nie wiem, teologiczna poezja czy metafora. To jest super precyzyjny układ. Podmiot podżega dopełnienie bliższe przeciwko dopełnieniu dalszemu. Audytor wpływa na prezesa, żeby uderzył w pracownika. Wiesz, to brzmi jak taka, jak przerażająco chłodna anatomia katastrofy.
Zgadza się.
Ale zaraz, skoro gramatyka układa to w ten sposób, to otwiera nam furtkę do gigantycznego problemu. No bo skoro to Jahwe został podżegany, to co to oznacza dla samego czynu? Co z odpowiedzialnością Boga?
Żeby to dobrze zrozumieć, musimy sprawdzić, jak ten sam mechanizm, to samo słowo sud, funkcjonuje w innych miejscach Starego Testamentu. Mamy w sumie tylko trzy inne takie sytuacje i one świetnie pokazują, jak w ogóle starożytni rozumieli to pojęcie podżegania.
Jasne, zamieniam się w słuch.
Spójrzmy na przykład na pierwszą księgę Samuela. To jest rozdział 26, werset 19. Król Saul z taką wręcz obsesyjną zazdrością ściga Dawida, żeby go zabić. I Dawid w pewnym momencie przemawia do niego i mówi coś bardzo ciekawego. Jeśli to Jahwe podżega cię przeciwko mnie.
Czekaj chwileczkę. Dawid sugeruje, że to sam Bóg mógł podżegać króla do morderczego pościgu? Czyli Bóg występuje tu w roli podmiotu.
Dokładnie tak, jako inicjator. A teraz spójrzmy na drugą księgę Samuela, rozdział 24, werset 1. Tekst mówi tam wprost, że gniew Jahwe zapłonął przeciwko Izraelowi i podżegał Dawida przeciwko nim, mówiąc, idź, policz Izraela. Jahwe podżega władcę do zrobienia spisu ludności.
Aha, pamiętam to. I z tego, co kojarzę, to ten spis kończy się tragiczną plagą dla narodu, prawda?
Zgadza się.
Czyli znowu, inicjatorem, podmiotem jest Jahwe.
Właśnie. Jest jeszcze Księga Jeremiasza, rozdział 43, gdzie to Baruch podżega proroka Jeremiasza przeciwko ludowi. I wiesz, analiza tych tekstów pokazuje nam coś absolutnie kluczowego o tym mechanizmie. Sam akt podżegania w myśli hebrajskiej nie jest wcale uznawany za coś wewnętrznie grzesznego czy demonicznego, skoro to sam Bóg w niektórych tekstach występuje jako inicjator.
Mhm. Czyli to po prostu mechanizm wywierania wpływu, tak? Poruszania kogoś do działania.
Tak. Ale łączy je jedna bardzo ważna cecha. Niezależnie od tego, kto podżega kogo, ostateczny efekt, czyli to, co spotyka dopełnienie dalsze,
naszą ofiarę,
jest zawsze głęboko niszczycielskie i negatywne. Dla tej ofiary na samym końcu łańcucha.
I tutaj robi się naprawdę ciekawie. No bo skoro oskarżyciel jest tym inicjatorem, tak? I wpłynął na decyzję Boga, puścił tę lawinę w ruch, to nasuwa mi takie bardzo ludzkie, współczesne podejrzenie.
Jakie?
Wygląda to trochę tak, jakby ten starożytny tekst dawał Bogu taką idealną wymówkę, żeby umyć ręce. Nasz korporacyjny prezes mówi, słuchajcie, to wcale nie moja wina, że zrujnowano nam pracownika, ten mój audytor mnie do tego namówił. Bóg po prostu zrzuca z siebie winę na doradcę.
To nasuwa ważne pytanie, ale odpowiedź brzmi absolutnie nie. Zrozumienie tego hebrajskiego mechanizmu całkowicie wyklucza taką interpretację. Fakt, że ktoś pełni rolę tego dopełnienia bliższego, czyli osoby podżeganej, to w żaden sposób nie zwalnia jej z odpowiedzialności. Z punktu widzenia autora tekstu, Jahwe przejmuje pełne takie autorskie brzemię za to zniszczenie.
Bierze to na siebie.
Tak. Zobacz, Jahwe wręcz to podkreśla, kiedy mówi do oskarżyciela. Podżegałeś mnie, żebym go zrujnował. On nie mówi, żebyś ty go zrujnował, ale żebym ja to zrobił. Decyzja zapadła na tym najwyższym możliwym szczeblu, a Bóg nie ucieka od odpowiedzialności. I co więcej, to prowadzi nas do fundamentalnego elementu, który dr Walton bardzo mocno akcentuje w swojej analizie Hiob. Nie ma absolutnie żadnego pojęcia o istnieniu oskarżyciela.
Kompletnie nic. Nie zna ułamka tej zakulisowej historii.
Nic a nic. Z perspektywy Hioba, który jest na ziemi, widzi on tylko jedną siłę sprawczą. Zna tylko decyzje i działania Boga. On nigdy nie dowiaduje się o tych podszeptach audytora, czyli podmiotu w naszej strukturze.
O ranie. Skoro to sam Bóg w tekście bierze całkowitą odpowiedzialność za pociągnięcie za spust, to zrzuca nas w zupełnie inną przestrzeń. Każdy z nas, kiedy staje w obliczu tragedii, nieważne czy dzisiaj, czy tysiące lat temu, szuka odpowiedzi na jedno, dręczące pytanie. Dlaczego? Nasz umysł, my po prostu nie znosimy próżni.
To prawda.
Wierzymy, że musi istnieć jakiś powód. Ktoś popełnił błąd, złamano zasady, wszechświat wyrównuje rachunki. Ale ten tekst nie daje nam tego taniego pocieszenia pod tytułem ukryty plan. Zamiast tego mówi coś, co po prostu rozrywa tę ludzką potrzebę sprawiedliwości. Hiob zostaje zrujnowany bez powodu. Występuje tu słowo chinnam, więc co to wszystko oznacza?
W całej tej księdze, bo zobacz, w pierwszym rozdziale, kiedy oskarżyciel w ogóle pojawia się na scenie, on atakuje fundamentalną naturę wiary Hioba. Z kpiną pyta, czy Hiob służy Bogu chinnam?
Czyli, czy służy za darmo?
Właśnie. Bez rekompensaty, bez oczekiwania na jakąś nagrodę. Oskarżyciel sugeruje, że cała ta pobożność Hioba to jest po prostu lukratywny biznes. Wiara przypomina maszynę z napojami. Wrzucasz monetę posłuszeństwa, wypada błogosławieństwo. Odłącz to zasilanie, a Hiob odejdzie.
To jest strzał w samosedno ludzkich motywacji. I to brutalne przejście od bycia lojalnym dla zysku do bycia zrujnowanym. No właśnie, z jakiego powodu?
I tu sytuacja całkowicie się odwraca w rozdziale drugim. Bo Jahwe używa dokładnie tego samego słowa. Stwierdza, podżegałaś mnie, bym zrujnował go, chinnam. Tutaj to samo słowo nagle zmienia swój ciężar gatunkowy i oznacza bez powodu, bez żadnej przewiny, niezasłużenie. Kiedy przeanalizujemy, jak to pojęcie funkcjonowało w tekstach starożytnego Izraela, widzimy tam całe spektrum znaczeń.
To znaczy?
Na przykład w Księdze Ezechiela rozdział 6 to działanie nadaremnie. W pierwszej Księdze Samuela w rozdziale 25 to zrobienie czegoś niepotrzebnie. W Jeremiaszu to może być praca bez wynagrodzenia, co idealnie pasuje do pierwszego zarzutu z Księgi Hioba, prawda?
Mhm.
Ale już w tekstach takich jak pierwsza księga Samuela 19 czy pierwsza księga Królewska to opisuje działanie bez żadnej wyraźnej podstawy prawnej, bez moralnej podstawy, czystą niesprawiedliwość wycelowaną w absolutnie niewinną osobę.
Wow. Wiesz, bo ta różnica między pracowaniem za darmo a byciem zrujnowanym bez powodu jest po prostu kolosalna.
Jest ogromna.
Zawsze wyobrażałem to sobie tak. Masz wolontariusza, który zgłasza się do pracy, wie, że nie dostanie pieniędzy, ale ma z tego satysfakcję. A z drugiej strony masz pracownika, który pewnego ranka wchodzi do biura i nagle dowiaduje się, że został zwolniony dyscyplinarnie, okradziony ze wszystkiego, oskarżony o najgorsze rzeczy i to bez cienia dowodu. I ta cała bolesna ironia debaty polega na tym, że to cyniczne pytanie, czy Hiob jest wierny za nic, zderza się z rzeczywistością, w której Hiob cierpi za nic. I ten taki, chłodny, teologiczny eksperyment musi się teraz zmaterializować w brutalnej rzeczywistości dla tego człowieka. O ile pierwsza runta uderzyła w majątek i dzieci, tak druga celuje prosto w jego układ nerwowy, w jego ciało.
Oskarżyciel ewidentnie zmienia strategię. On tutaj argumentuje, że człowiek odda wszystko, byle tylko zachować własne życie i zdrowie. Prosi więc Jahwe o pozwolenie na dotknięcie ciała Hioba. Zgoda zostaje udzielona, jest tylko jeden warunek – zachować Hioba przy życiu. I wtedy Hioba uderza ta potworna, złośliwa choroba skóry, która po prostu pokrywa go wrzodami od stóp do głów.
Z psychologicznego punktu widzenia, to jest to absolutnie niszczące. Wiesz, ból psychiczny po stracie majątku można jeszcze jakoś zracjonalizować. Kiedy tracisz konto w banku czy nawet pozycję w społeczeństwie, to boli, ale wciąż możesz stanąć przed światem z podniesionym czołem i bronić swoich zasad.
Prawda.
Ale ból fizyczny, ból gra według zupełnie innych reguł. Gdy wyje z bólu i nie śpi przez kolejne dni, kiedy dosłownie każdy centymetr skóry paraliżuje go z bólu, układ nerwowy pęka. upada cała godność, znikają te nasze życiowe maski i zostaje tylko najczystsza, często no, najmroczniejsza prawda o człowieku.
I to jest właśnie ten rdzeń kalkulacji oskarżyciela. Założenie jest takie, że tolerowanie straty materialnej, a przetrwanie fizycznego torturowania własnego ciała to dwie zupełnie inne dyscypliny sportu. On musi mieć pewność, że zepchnął Hioba na skraj. Chce takiego środowiska, w którym odrzucenie Boga to już nie jest kwestia teologiczna, to po prostu biologiczna reakcja obronna. Ale wiesz, ta choroba skóry na starożytnym Bliskim Wschodzie to nie był tylko ból i bezsenność, to był mechanizm, który całkowicie niszczył strukturę społeczną wokół człowieka.
Skoro mówimy o starożytności, to nie chodziło chyba tylko o, no wiesz, zwykłą kwarantannę przed zarazkami, co? Z tego, co kojarzę, takie drastyczne objawy to był bilet w jedną stronę poza mury miasta.
Tak. Wykluczenie w tamtych realiach miało o wiele głębszy wymiar. Człowiek z tak drastycznymi objawami był traktowany jako rytualnie nieczysty. Dla tych ludzi to oznaczało jedno – bogowie go ukarali. Został odrzucony przez siły wyższe. Przebywanie z takim człowiekiem to było ryzyko ściągnięcia tego kosmicznego gniewu na siebie i na całą społeczność. Więc Hiob zostaje wyrzucony poza nawias cywilizacji i ląduje na tym, co w polskich przekładach często no, bardzo łagodnie tłumaczy się jako stos popiołu albo śmietnisko. Jeśli spojrzymy na to z szerszej perspektywy, dr Walton podrzuca nam tu potworny detal. Zwykły czytelnik słyszy stos popiołu i wyobraża sobie jakiś tam szary, czysty popiół z kominka. Takie smutne, ale sterylne miejsce. Tymczasem realia historyczne pokazują nam starożytne miejskie wysypisko jako coś o wiele bardziej makabrycznego.
Czyli to nie było miejsce na, nie wiem, liście i wypalone gałęzie. Co dokładnie tam trafiało?
Tam trafiało absolutnie wszystko, czego miasto chciało się pozbyć. Oczywiście były tam wyrzucane połamane skorupy naczyń, Hiob zresztą później używa ich do drapania wrzodów, ale przede wszystkim to były góry gnijących, rozkładających się na słońcu resztek jedzenia, padlina zwierząt i co pokazują dowody archeologiczne, ogromne stosy zwierzęcych i, pewnie nie tylko, odchodów.
O Boże! Wyobrażenie sobie tej scenerii budzi po prostu autentyczne obrzydzenie i przerażenie. Mamy człowieka, który jeszcze kilka dni wcześniej był no, najbardziej elitarną, wpływową osobą w regionie. A teraz zdarto z niego wszystko, siedzi sam, wyje z bólu fizycznego, pokryty ropą, na górze gnijących śmieci i odchodów poza własnym miastem, a jego przyjaciele boją się do niego podejść, bo myślą, że jest przeklęty. Kiedy zdamy sobie sprawę, jak to naprawdę wyglądało, to już nie jest tylko smutna historia biblijna. To jest anihilacja, fizyczna i społeczna anihilacja człowieka.
Ta skrajna, wręcz bezlitosna izolacja Hioba to jest tak naprawdę punkt startowy dla reszty wydarzeń. Bo zwróć uwagę, zanim pojawi się żona, zanim zjawią się jego przyjaciele na te wielogodzinne debaty, on tam tkwi sam, na tych śmieciach, zredukowany do najniższego zwierzęcego poziomu istnienia, a wszystko to... Każdy ułamek jego cierpienia to jest bezpośrednie echo chłodnej dyskusji na najwyższym szczeblu, w niebie.
Tak. I wiesz, to zderzenie światów. Z jednej strony mamy te sterylne, chłodne obrady w niebie, a z drugiej strony smród i śmieci na ziemi. To zostawia niesamowity dysonans. Przebrnęliśmy dzisiaj z Państwem przez naprawdę skomplikowaną architekturę językową. Widzieliśmy, jak słowo podżegać tworzy ten żelazny łańcuch. Audytor, prezes i pracownik. Inicjator, instancja decyzyjna i ofiara. Analizowaliśmy to uderzające słowo hinnam, które wręcz roztrzaskuje w drobny mak próbę znalezienia w tym cierpieniu sensu. Przeszliśmy od kwestii odpowiedzialności do niewyobrażalnego upadku na wysypisko. I wracając do tego mojego początkowego obrazu rentgena, który przestał działać.
W przypadku Hioba to zdjęcie nigdy nie zostanie naprawione.
Właśnie. Do samego końca, przez całe swoje życie, Hiob nigdy nie poznał prawdziwych, zakulisowych mechanizmów swojego losu. Nigdy mu nie powiedziano o istnieniu tego audytora, oskarżyciela. Nikt mu nie wspomniał o kosmicznym zakładzie. Widział tylko rękę Boga, przyjmując ją bez znajomości tego przerażającego kontekstu. I kiedy tak o tym myślę, zastanawiam się, czy fakt, że Hiob wytrwał, będąc całkowicie odciętym od prawdy, czyni jego postawę najbardziej heroicznym aktem wiary w historii. Czy może wręcz przeciwnie, Może dodaje tej historii mrocznej, przytłaczającej tragiczności, zostawiając słuchacza z pewną niepokojącą sugestią, że w naszym własnym ludzkim doświadczeniu prawdziwe powody naszych najgłębszych cierpień mogą na zawsze pozostać dla nas ukryte w ciemności.